ile razy my wyprzedzamy pewne niebezpieczeństwa typu uważaj kałuża, uważaj, bo się przewrócisz. No to się przewróci, tak? Ale on już dostaje informację, a to jest w nas wdrukowane. On już dostaje informację, że on jak będzie biegł teraz przez ten las, to może się przewrócić.
Ola i Marcin Sawicy witają w podcaście U Sawickich.
W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.
Wielkimi krokami zbliżamy się do 200. odcinka naszego podcastu U Sawickich. Z tej okazji planujemy nagrać specjalny odcinek Q&A, w czasie którego odpowiemy na Wasze pytania.
Zapraszamy do zadawania pytań. Pytać można o wszystko. Piszcie pytania na YouTubie, Spotify'u, Instagramie, a także piszcie na adres usawickich@możnainaczej.edu.pl. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu U Sawickich. Dzisiaj chcielibyśmy podzielić się taką opowieścią, a takim trochę skarbem moim zdaniem ostatnich czasów, to znaczy pewną lekturą. Tak się składa, że prowadziliśmy u nas na portalu debatę i odwoziłem jedną z pań ze szkoły liderów edukacji, szkoły edukacji, panią Magdę, i ona powiedziała właśnie, że przyznała taką ciekawą książkę. A później zaraz rozmawialiśmy z naszym Andrzejem Horyzą, z naszym koordynatorem LED-ów, właśnie, który też powiedział, że czytał i tą samą ciekawą książkę, słyszał o niej, która ma tytuł Rozpieszczony umysł.
Proszę pokaż.
Rozpieszczony umysł to jest książka Grega Lukianowa i Jonathana Haidta. Jeden z nich jest psychologiem, drugi z nich jest zajmuje się sprawami uczelnianymi, a szczególnie go interesuje go wolność słowa na uczelniach. I mnie to zaintrygowało trochę, bo uczelnie wydają się takimi miejscami, takimi przestrzeniami, gdzie tej wolności słowa jest bardzo dużo. A oni napisali to w związku z zaniepokojeniem, jak na uczelniach przestaje powoli dominować takie oczekiwanie i poszukiwanie prawdy i zaczynają się dziać rzeczy, które z czegoś wynikają. I zaczęli pisać i stan, który się dzieje w umysłach młodych studentów, którego nie było wcześniej, a zarazem szukać przyczyn, dlaczego tak się dzieje. I może to powoduje, że jest to bardzo bliskie nam, mam wrażenie, jako rodzicom czy nauczycielom, bo tak naprawdę źródła tego trudu, tych obaw albo tego jakby zaprzedaniu czemuś prawdy leży w jakimś wychowaniu, w naszych obyczajach i w tym, co się dzieje dookoła nas w świecie. Ciekawe jest też to, co tak może trochę zachęcić do tej książki, że, bo to chcę opowiedzieć, ale nie spoilerować, podzielić się pewnymi refleksjami, które po tej książce mamy, ale ciekawe jest to, co, że on z jednej strony opisują jakby to wydarzenie, ale w takiej w solidnej dawce pokazują szereg rozwiązań, jak wybrnąć, albo jak zachować się kontra, co pomogło jakby wyjść z tego impasu. O co chodzi? Chodzi o to, że może zacznę od takiej historii, która jest tam bardzo, może nie spoileruję, zaspoileruję jedną rzecz, która jest na samym początku. Mianowicie jeden z tych, zdaje się, z tych autorów tej książki kiedyś wysyłał dziecko do przedszkola, to w czasie rozmowy w przedszkolu około 70% czasu, czy może troszkę mniej, było poświęcone orzeszkom, alergii, które są związane z orzeszkami, temu, co te alergie mogą wywołać, jakie środki postanawia podjąć przedszkole, te przedszkole w Stanach, ale nie tylko te przedszkola, żeby dzieci nie narażać na tę alergię. Wtedy ten pan zapytał się, pozwoli sobie wstać, wziął głos, czy ktoś z rodziców ma dziecko, które ma alergię. Okazało się, że nie było takich świadomych tego faktu. Ale pomimo to pani brnęła dalej i powiedziała, że to nie ma znaczenia, że teraz nie ma, ale to się może zawsze wydarzyć. I on wtedy nawiązał do takich badań, które z racji tego, że faktycznie bardzo się mówi na alergii na orzeszki, wszyscy jesteśmy, widzimy, ile jest napisów na tych torebkach związanych z alergią na orzeszki. I mamy też przyjaciół, którzy naprawdę w naszym nawet bliskim gronie, którzy mają alergię na orzeszki. To jest bardzo niebezpieczna alergia. Ale pewna grupa naukowców postanowiła za zgodą rodziców zbadać dużą grupę małych dzieci, jak ich organizmy zachowują się w kontekście w kontekście właśnie rozwijania się tej alergii. Jak jej najlepiej zapobiec? I wybrano rodziców, dzieci w zasadzie, no dzieci i rodziców, 640 niemowlaków, które badano przez 5 lat. I podzielono je na dwie grupy. Jednej grupy i to była taka grupa, która była właśnie narażona na wszelkiego typu, na wielkie prawdopodobieństwo alergii na orzeszki. Mhm. I jednej grupie przez te 5 lat, 3 razy w tygodniu, podawano rodzaj chrupek, które miały te orzeszki i w jakiś sposób mogły to jakby przyspieszać tą procesy, ale wydawałoby się związane z alergią. A drugiej grupie nic. Odcinamy w ogóle absolutnie i bardzo. I co się okazało, że po pięciu latach zbadano tą grupę, okazało się, że w grupie, która była całkowicie odcięta od wszelkiego typu orzeszków i rzeczy, które mogły wpaść na tą alergię, około 17% dzieci miało rzeczywiście tą alergię, ona się rozwijała, a w grupie, która spożywała te rzeczy związane z tymi orzeszkami, tylko 3% dzieci miało w wieku 5 czy tam 6 lat tą alergię. I to jest jedno z takich badań i refleksji, które jest związane z tym, że przecież my mamy jako ludzie na różnych poziomach mamy taki system immunologiczny, który jest częścią naszego układu, który jest nieprawdopodobnie złożony, ciekawy, inteligentny, który jest stworzony po to, żeby chronić nas przed różnymi trudnościami albo pomóc nas podejmować pewne wyzwania, które pozwalają na to, żeby przekraczać pewne trudności, które mają i powodować, że organizm sobie daje z tym radę. I stąd już prosta droga do takiego stwierdzenia, że autorzy zaczynają się nad tym zastanawiać, czy nasze czasy nie powodują, że my jako my jesteśmy członkami tej grupy, która jest tak chroniona, że nie ma mieć śladu orzeszka w swoim organizmie, a w takich przeróżnych przestrzeniach, że niwelowanie trudności powoduje, ma spowodować, że będzie nam się żyło lepiej i bezpieczniej. Czy chciałbyś tu, Ola, coś?
No, wydaje mi się, że te orzeszki tak fajnie, w taki bardzo fajny, symboliczny sposób. Obrazują, bo oczywiście też nie mówimy o tych, którzy cierpią i rzeczywiście jest to niebezpieczne, ale ja myślę, że takich orzeszków, na które natrafiamy po drodze, my jako rodzice, my jako dorośli, a w szczególności nasze dzieci, jest bardzo dużo, tylko my mamy, myślę, takie ogromne tendencje do tego, żeby cały czas przed tymi naszymi dziećmi to wszystko usuwać, to wszystko sprzed jakby ich pola widzenia zabierać, żeby przypadkiem właśnie nie natrafiły. Tak sobie myślę, ile razy my zupełnie bez jakiegokolwiek takiego nawet refleksyjnego myślenia, robimy to bardzo często zupełnie odruchowo, ile razy my wyprzedzamy pewne niebezpieczeństwa typu uważaj kałuża, uważaj, bo się przewrócisz. No to się przewróci, tak? Ale on już dostaje informację, a to jest w nas wdrukowane. On już dostaje informację, że on jak będzie biegł teraz przez ten las, to może się przewrócić. My jakby nie wiemy jeszcze, czy on się w ogóle... On jeszcze zanim wejdzie, to już wie, że uważa na patyki, bo może właśnie się potknąć, bo kamień, bo może zmoczyć buty, jak będzie kałuża, bo może nie dać rady przeskoczyć przez potok. My jakby całym sobą staramy się wyprzedzać, a jednocześnie, no dobrze to wiemy, nawet z ostatniego spotkania z panem Markiem, profesorem Markiem Kaczmarzykiem, ile dają te nasze sygnały i jak głęboko zapadają, zwłaszcza gdy są z emocjami związane.
I co jest ciekawe, że zwykle na co dzień, szczególnie tu w Polsce, głównie rozmawiamy o dzieciach.
Tak.
O małych dzieciach, o szkole.
Tak.
A oni są zatrwożeni tym, co się dzieje na uczelniach. Na amerykańskich uczelniach. Są te realia amerykańskich uczelni, ale generalnie to jest tak, że zwykle te rzeczy u nas się z czasem pojawiają i można już zaobserwować też i w Europie. Mianowicie zauważyli, że w ramach tych rzeczy, które mogą stanowić zagrożenie, nie są tylko kwestie, nie wiem, alergenów, rzeczy, które wpływają źle na twój organizm, ale w dużej mierze na swoje samopoczucie. Do tego stopnia, że on ukuł taki termin takiego sejfizmu, mhm. że ten sejf, to bezpieczeństwo jest pewną taką kluczową miarą poczucia bezpieczeństwa tego, że jesteśmy na danej uczelni. Mhm. I dla niego i uczelnia, i administracja uczelni zrobi bardzo wiele, żeby to bezpieczeństwo zachować. I ja w wielkim skrócie, bo nie chcę jakby spoilerować wszystkiego, co tam jest napisane, ale są historie, które między 2003 a 2017 roku niesamowicie się rozwinęły. Taki ruch studentów, gdzie część studentów protestuje mhm. przeciwko jakimś spotkaniom, osobom, które odwiedzają uniwersytet, a nawet treściom, którzy wygłaszają wykładowcy, że oni słysząc te rzeczy czują się niebezpiecznie. Przeżywają coś na zasadzie traumy. Do tego stopnia, że w momencie, kiedy był kurs taki egzystencjalny, zastanawianie się, czym jest życie, gdzie analizowano te teksty od Homera przed Montaigne'a do Virginia Woolf, to zaprotestowali studenci, którzy mówią, że te teksty powodują, że oni są dyskomfortowo i ich poczucie bezpieczeństwa jest zagrożone. I co się dzieje? I dzieje się to, że uczelnie w imię tego bezpieczeństwa mhm. decydują się, że albo wykładowcy mają być zmienieni, albo prelegenci mają nie być niezapraszani, a gdy dochodzi do zamieszek, to dochodziło do zamieszek, gdzie straty na uczelniach na skutek tych zamieszek i bujek sięgały $500 000 dolarów albo i więcej, ale żadnych konsekwencji wobec tych, którzy te zamieszki w imię swojego bezpieczeństwa, pobici ludzie organizowali, nie były wyciągane. I że tam i ci akademicy zadają pytanie, jesteśmy miejscem, gdzie powinniśmy rozmawiać, gdzie powinniśmy dyskutować, gdzie powinniśmy zastanawiać się nad dokumentami, gdzie powinniśmy szukać okazji do rozmowy czy dyskusji, a my stajemy się miejscami, gdzie jakby priorytetem jest zapewnienie takiego, to się bardzo często mówi, takiego dobrostanu poczucia bezpieczeństwa studenta. Jeżeli on nie chce o tym mówić, bo to jest niezgodne z jego przekonaniem, poglądem czynkowym, to nie powinniśmy o tym mówić. I stawia takie trzy fałszywe stwierdzenia, według których jakby funkcjonujemy. Pierwsze z nich to, że co cię nie zabije, to cię uczyni słabszym. Mhm. To jest pierwsze. Drugie, zaufaj swoim emocjom. A trzecie, że ci, co nie z nami, to są źli. Mhm. Że świat jest taki zero-jedynkowy. To jesteśmy my, a to jesteśmy oni. I dla nich tutaj, jak oni analizują tę sytuację, to są rzeczy, to są takie elementy, które doprowadzają ten system istnienia, szczególnie w tych przestrzeniach akademickich, możliwości wymyślania czegoś, rozmowy, rozkminiania i szukania nowych argumentów na pojawiające się trendy, to, że to stwarza olbrzymie zagrożenie. Jeszcze zauważa coś, co mówi się pojawia od dzieciństwa po uczelnię, że bardzo obniża się ten pułap, kiedy mówimy, że coś jest niebezpieczne, czy coś jest traumą. Kiedyś to się czuł ktoś niebezpiecznie, jak szedł sam w ciemności przez nieznane miasto i słyszał odgłosy rubaszne i bał się, że wejdzie na coś. Kiedyś to niebezpiecznie było, jeżeli nie wiem, jechałeś samochodem, był wielki ruch i boisz. No, w takiej sytuacji ewidentnie niebezpieczne. A teraz te niebezpieczeństwo, bardzo wiele rzeczy czuję się zagrożone, czuję się niebezpiecznie. Moje poczucie bezpieczeństwa, czujesz nawet, my w naszej edukacyjnej takim doświadczeniu zatykamy tego często, prawda, Ola?
Ja właśnie sobie tak myślę, że a właściwie jestem bardzo do tego przekonana, że sytuacje trudne, sytuacje kryzysowe, te sytuacje, w których się czujemy źle, niekomfortowo, tak, bo one nas, my byśmy ich nie chcieli, ale one są bardzo często taką możliwością do tego, żebyśmy się mogli dalej rozwijać, żeby dane miejsce, dane środowisko, dana rodzina, małżeństwo, dzieci i tak dalej, przeżywając te kryzysy, dobrze je przeżywając, żebyśmy mogli iść do przodu, że dobrze przeżyta trudność jest naprawdę pewnego rodzaju też możliwością do dalszego rozwoju. I teraz sobie tak myślę o tych emocjach. Jakbyś mógł jeszcze przeczytać ten drugi punkt, że emocje cię nigdy nie mylą,
nie
tak?
Zawiodą, tak?
Że nie zawiodą. I teraz sobie tak myślę, czy to też nie jest tak, że emocje są jakby życie w pełni tylko i wyłącznie emocjami, jest czymś, wydaje mi się, bardzo charakterystycznym dla dzieci. No, zawsze mówiliśmy, gimnazjalista to 100% emocji, tak? Jeszcze nie ma tej kory czołowej rozwiniętej. Tak. Dopiero później przychodzi ta refleksja, później przychodzą te kolejne etapy, kiedy mamy jakąś jakieś zastanowienie, kiedy używamy naszego rozumu, kiedy używamy później następnie tego sita wartości. I tak sobie myślę, jeżeli my wychodzimy z założenia, że emocje nas nigdy nie zawiodą, to znaczy, tak mi się wydaje, że zatrzymujemy się w tym rozwoju emocjonalnym na poziomie, no takim, no nie chcę powiedzieć dziecka, tak, ale no takiego, no jeśli żyjesz tylko emocjami, jeśli daną emocję przeżywasz i ona ci nie zawodzi, idziesz za nią, a nie wkładasz elementu refleksji, elementu rozumu, myślenia o tym, jaką informację ta emocja niesie, no to znaczy, że no zachowujesz się jak dziecko, tak? Czyli nie jesteśmy... I tak mi się wydaje, że nie wiem, czy trochę też nie jest tak tutaj fajnie pokazane w tej książce, że my po prostu jakby w pewnym sensie się zatrzymaliśmy.
To jest też tak, że choć on powiedział też coś takiego ciekawego, mówi, nie mówię, że odwrotnego, ale że zacznę od tego, może od tego pierwszej tezy jego, mm-hmm. że bo generalnie unikamy tego, co nas nie zabije, w sensie jakichś trudności, bo uczyni nas słabszym. On mówi i postrzega to tak, że nawet w dzieciństwie, on bardzo dużo mówi o swobodnej zabawie. Mm-hmm. Gdy swobodna zabawa polega na tym, bardzo często i polegała na tym, jak byliśmy dzieci, że bawiąc się swobodnie dziecko, sama sobie szuka sytuacji niebezpiecznych i wyznacza sobie często granice, do jakiego poziomu to niebezpieczeństwo jest. Zderza się z tym niebezpieczeństwem, żyje z nim, pokonuje je, które jest związane z drobnymi rzeczami. Wejście w jakieś krzaki, wejście na parę gałęzi na drzewo, przeskoczenie przez jakiś potok, wlezienie gdzieś w nocy w jakieś krzaki, przeróżne rzeczy. I że na przykład my, że dziecko, on się posługuje takim, pamiętasz, jest taka książka Taleba, Antykruchość, prawda? I on mówi, że dzieci ze swojej natury są antykruche. Znaczy, one chcą, wchodzą w różne sytuacje, w którym narażają się na różne rzeczy, żeby ćwiczyć tą swoją umiejętność odbudowywania się, radzenia sobie różnymi sytuacjami. My, likwidując tą sytuację, tworząc nieustające, sztuczne sytuacje do tego, żeby coś zrobiły, powodujemy, że one nie mają okazji jakby pielęgnować się swojej antykruchości, pielęgnować tego swojego zmysłu niebania się trudnych rzeczy i dzięki temu rozwijania się.
Tak.
I wtedy, co cię nie zabije, to uczyni cię mocniejszym, ma dużo racji, a nie żyjemy tym, co nas nie zabije, to czyni nas słabszym. A ta druga teza, do której się, Ola, odnosiłaś, w tak fajny sposób mówiąca o tych emocjach, to on mówi, znowu, to jest pozycja akademika, on to dostrzega. Emocje to nie jest żadna wiedza. Emocje to są czyste zniekształcenia. I dla niego dramatem jest uczelni, że uczelnie żyjąc emocjami, żyją zniekształceniami, nie dążą, nie starają się dotrzeć do tego, co jest sednem, co jest prawdą. I sprzedaje się prawdę za bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo jest związane z emocjami. I tego, a z racji, że z bóstwem nie można ich narazić, w związku z tym nie dążmy do prawdy, nie mówmy rzeczy. I to następuje też taka atmosfera, że kilku studentów, załóżmy, protestuje, kilkunastu, 30% wspiera te protesty, bo wszyscy powinniśmy czuć bezpieczni, a na dodatek wśród prowadzących nie ma też takiej solidarności naukowców, która by bardzo mocno stanęła jako pracownicy naukowi, że halo, co tu się dzieje, tylko jest taki trend na uczelniach amerykańskich, że no tak, to jest racja, to bezpieczeństwo studenta przede wszystkim. I nawet pojawia się takie sformułowanie, tak jak mówiłem o tym sejfizmie, jak mikroagresja. No mikroagresja to jest wszystko to, co ty możesz uznać za agresję, a nie jest taką agresją typową, że nikt cię nie uderzył, nikt cię nie obraził słowem, nikt ci niczym nie groził. A mimo co dokonuje jakiejś agresji i to wszystko coś jest mikroagresją i to się rozbija w taką potężny, jakby to powiedzieć, element, taką sferę, że prawie bardzo wiele rzeczy, które jest mi nie po drodze, można tej mikroagresji wrzucić. Co powoduje, że powstaje taka trochę, oni nie używają tego sformułowania, ale ja z tej książki mam takie poczucie, taki rodzaj takiego mini terroru tego, że w żaden sposób nie można nic na nikogo powiedzieć i bardziej czujemy się, czego nie powinniśmy mówić, to co powinniśmy mówić. Mhm. I on tu przychodzi też od razu, bo jak mówi, dlaczego tak się dzieje, tak już wspomniałem, on bardzo dużo mówił o tych zabawach. Nie ma zabaw, nie ma w zabawach, jak nie ma zabaw, nie ma konfliktów. W konfliktów nie ma sposobów radzenia sobie z konfliktami, argumentowania, kłócenia się o pewne rzeczy, które są dla nas ważne. I teraz jest taka sytuacja, że on to nawet bardzo fajnie nazwał, że my wychowując dzieci, wychowujemy je tak, jakbyśmy nie przygotowywali ich do drogi, tylko przygotowywali drogę.
To jest wspaniałe stwierdzenie. Tak.
I usuwali wszystko z tej drogi, co może im przeszkodzić, co może wybić ich z poczucia bezpieczeństwa. I w ten sposób, bo co za tym idzie? Ci młodzi, jak ty powiedziałeś o gimnazjalistach, oni dostrzegają, że na uczelnie trafiają coraz mniej dojrzali ludzie.
Tak.
Coraz mniej dojrzali ludzie, oczywiście z większą ilością depresji i tak dalej, więcej w tej książce o tym jest. I nam, jak rozmawialiśmy sobie przed tym podcastem, ta metafora wydaje się o tej drodze bardzo bliska, prawda?
Ja wspominam taką bardzo może śmieszną historię, bardzo śmieszną. Nas to zawsze ogromnie bawiło. Jeszcze dawno, dawno temu, za czasów licealnych, jak moja siostra z grupą przyjaciół z klasy wybrali się na spływ Wisłą. I do dziś pamiętam, jak oni opowiadali o tym bardzo komicznie, że oni tak naprawdę nie mogli wypłynąć, ponieważ na każdym moście czekała ekipa rodziców, rodzice się zmieniali, kto obstawiał który most, bo chodziło o to, że na każdym moście rodzice zapewniali kolejny posiłek. Tam czekały naleśniki, później był bar z łóżkami, potem było coś kolejnego i oni tak, można powiedzieć, to tak bardzo fajnie obrazowo pokazuje to, że my szykujemy drogę, a nie ich na drogę. Oni nie wsadzili, ci rodzice, tej ekipy młodych ludzi na tą łódź i nie powiedzieli adios, tylko oni byli o te 200 metrów przed nimi przez cały czas, już nie pamiętam, dokąd oni płynęli, ale to było dla nas niesamowicie wesołe w tamtym czasie, ale tak fajnie to pokazuje, że my po prostu nie jesteśmy w stanie jako rodzice wypuścić tych naszych dzieci, wypuścić i przygotować ich na tą drogę. Tylko ciągle na tej drodze stoimy i torujemy i odśnieżamy i zbieramy wszystkie kamienie, o które można się potknąć, nie?
Tak,
narażając ogromnie siebie, bo jesteśmy w tym wszystkim bardzo sfrustrowani, bo my bardzo chcemy się zająć wreszcie sobą. Nie możemy się sobą zająć, bo nasze dorosłe dzieci, przecież zobacz, w co one brną, tak? One brną, czyli my musimy znowu być tam i znowu zabezpieczać i znowu torować, nie? I to jest...
Kolejną rzecz, którą oni zaobserwowali w związku z tym na uczelniach, to, że przez ostatnie lata na uczelniach rozrasta się biurokracja i te uczelnie przypominają korporacje. One mają chronić uczelnie i pracowników od tego i studentów, bo chcą mieć studentów. Studenci chcą być bezpieczni. Tak. Pracownicy nie chcą podpaść i nie chcą wylecieć z pracy, ani mieć pozwów sądowych. I generalnie administracja zaczyna przejmować i procedury coraz większą rolę w tym całym przedsięwzięciu i jakby punkt odniesienia. I to ona, nie chcę powiedzieć od razu tak mocno, że ona rządzi, ale ona w duży sposób, rektorzy współpracujący właśnie z biurokracją wyznaczają standardy, jakimi ma, według jakich mają funkcjonować współczesne uczelnie. I to wszystko też przypomina mi, bo oni mają bardzo dużo doświadczeń uczelnianych, a później opowiadają bardzo dużo, jak doprowadził do tego ta sytuacja, która związana z wychowaniem, ze szkołą, jak my działamy. Ale my teraz obserwujemy to tak samo. No widzimy, jak biurokracja i biurokraci usiłują chronić, co według nich jest to, czym zapewni, co zapewni bezpieczeństwo dzieciom, nauczycielom, rodzicom, komfort pracy, dobrostan, ilość procedur, nie będę tu już ich wymieniał, i różnych reguł i regulaminów, które wchodzą, które są później ściśle pilnowane, jest jakaś niemożebna. I ja powiem tak, ta książka Rozpieszczony umysł, jak pod tym, jak dobre intencje i złe idee skazują pokolenia na porażkę, dla mnie była taki garniec takiej zimnej wody, którą wypiłem. Nie tylko dlatego, że ona pisała, jak jest źle i potwierdza jakieś bliżej czy bardziej czy mniej jakieś te tezy, o których tu rozmawiałem, czy na tym podcaście, tylko ona też daje rozwiązania. Ona mówi, co powinniśmy robić, jak powinniśmy współpracować, jak powinniśmy organizować przede wszystkim życie szkolne, jak powinniśmy wychowywać dzieci, na co im powinniśmy pozwalać. I chodzi o to, że te rozwiązania wbrew pozorom są bardzo proste. I uwaga, na przykład w stanie Utah wprowadzono prawo, uwaga, które nie każe rodziców więzieniem albo odebraniem praw rodzicielskich, jeżeli dziecko będzie samo chodziło po ulicy. Co się okazuje, no, że w Stanach dzieci, tam do 16 czy niektórych do 14 roku, nie mogą same przemieszczać się gdzieś na podwórku, wyjść. Ale to jest taki ruch, który jest związany z tym, że widzimy, co się złego dzieje. Na dodatek, żyjemy w czasach, które statystycznie, ewidentnie dookoła to widzimy, są dużo bezpieczniejsze niż były, więc nie ma powodu, żeby bać się tego, co kiedyś. I on to poza tym rozwiązaniem strukturalnym, że, ale chodzi mi o pewnym poziomie, że są pewne rzeczy, które my możemy puścić dzieci w krzaki, więcej swobody, więcej spokoju w działaniu, ale z drugiej na poziomie takim nawet stanowym są pewne, widząc co się dzieje, jest zgoda władz na to, żeby te dzieci nie były wychowywane na tak rozpieszczone umysły. Ja mam nadzieję, że to jest temat trudny. Tam jest bardzo dużo różnych konkretnych przykładów. To są naukowcy, tam są pokazywane badania, wykresy na różne historie, ale tą książkę czyta się bardzo dobrze. Też jest zamieszczone przykłady pewnego rodzaju terapii, na bazie których już niektórzy pracują, takiej behawioralnej, która pozwala sobie radzić z tymi mniemaniami, bo co się dzieje z tymi emocjami, jeszcze tak na zakończenie, to jest niebezpieczne, że od wieku wiem, że tak naprawdę największego wroga mamy w głowie. Jeżeli my hodujemy te nasze emocje i żyjemy nimi i nie poznajemy prawdy, tylko oddalamy się często od niej, karmiąc się i martwiąc się, jakby taplając się wręcz w tych emocjach, to powoduje, że pewien rodzaj terapii polega na tym, że dojdź do prawdy o sobie, do tym, co możesz zrobić, jaki jesteś, jaka jest ta rzeczywistość.
Użyj rozumu.
Użyj rozumu, ale to ludzi z tego trzeba wyciągnąć. No. To jest jakby porażające, ale to wszystko tu jest opisane i generalnie książka jest bardzo optymistyczna i pokazuje, jeszcze mamy czas. Tu on używa też takich fajnych, mi się wydaje, sformułowań, bo on opisuje procesy, które się dzieją dzisiaj, które polegają dokładnie na tych samych procesach, które były związane z paleniem czarownic. Że to może w inny sposób, ale dzisiaj się dzieje. Nie rozróżnia lewica, prawica. Każdy porówno mniej czy bardziej, zależy gdzie, ma w tym udział. To jest kwestia braku myślenia, emocji, doprowadza do takiej historii. Serdecznie zapraszamy. Rozpieszczony umysł. Mam nadzieję, że ta lektura doda odwagi i doda też sporą dawkę wiedzy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka.
I zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.